Bracia, siostry, pozwólcie, że najpierw się pomodlę. Panie Boże, dzisiaj łączymy się z tymi, którzy przeżywają lęk. Jako ci, którym odebrałeś lęk. Ale mamy wiele pytań i z tymi pytaniami do Ciebie przychodzimy. Wiemy, że nie tylko masz odpowiedzi, ale jesteś odpowiedzią. Dlatego przyszliśmy dzisiaj tutaj na to miejsce, jako do tego, który kieruje całym światem i również tymi wydarzeniami, których świadkami jesteśmy. Modlimy się o ludzi zatroskanych. Prosimy Ciebie, abyśmy potrafili im pokazać, w jaki sposób zrzucić wszelkie brzemię na Ciebie. Modlimy się o tych, którzy są zasmuceni odejściem swoich bliskich, abyś Ty dostarczył im potrzebnej pociechy. Modlimy się o tych, którzy siedzą przed telewizorami lub przed komputerami i śledzą wydarzenia. Panie, spraw, aby te wydarzenia sprawiły, że życie jest wielką wartością. Ale pewnego dnia to fizyczne życie i tak się skończy. I dlatego musimy stanąć przed Tobą. Panie, spraw, aby każdy z nas stanął przed Tobą i usłyszał: sługo mój, sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. Amen. Bracia i siostry, w tej trudnej chwili nie tylko dla naszego narodu, ale praktycznie dla całego świata, mam odwagę. A to pochodzi od Boga, nie od siebie samego, aby otworzyć Boże Słowo. Mam odwagę dostarczyć wam i sobie otuchy, a tematem mojej skróconej usługi są słowa zapisane w księdze proroka Habakuka, rozdział 3, a wiersz 18. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. I ciąg dalszy, ostatni werset tej księgi. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Prorok Habakuk żył w podobnych czasach jak my. Gdybyśmy sięgnęli wcześniej, w 3 rozdziale, to byśmy dowiedzieli się, co pisze o swoich czasach. Są bardzo podobne do naszych czasów, drodzy. W 3 wersecie 3 rozdziału pisze tak. Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran, Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały. Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc. I 5 werset. Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mur. Przecież to tak, jakby wziąć z dzisiejszej gazety. 2600, może 500 lat temu prorok Habakuk przeżywał to samo, co my przeżywamy dzisiaj. Przeżywamy obecność zarazy i moru. I to jest rzeczywistość. I jak to po śląsku mówią, nie ma co hojrokować. Nie ma co udawać, że to nie dotyczy nas. To dotyczy nas. W ogóle prorok Habakuk zaczął w dolinie. W zasadzie Biblia nazywa to Doliną Cienia Śmierci. Napisał 3 rozdziały. Gdy pierwszy raz spotykamy Habakuka, pierwszy rozdział donosi nam o tym, że ma do Boga pretensje, skarży się, używał daru narzekania. No na samym początku czytamy, już w 2 wersecie, otwiera swoje serce przed Bogiem, tak jak my dzisiaj. I mówi, Pierwszy rozdział, werset drugi. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawiasz? Habakuk przyznał się do tego, że instrumentalnie traktował Boga. Panie Boże, Ty musisz postępować tak, jak ja sobie myślę. To jest mój wzór dla Ciebie. Ty, no zobacz, przecież ci ludzie grzeszą. Ci ludzie kochają grzech. Ci ludzie inaczej żyć nie potrafią, jak tylko w grzechu. I Ty, święty Boże, Ty ich nie karzesz? I Ty nadal potrafisz mówić, że jesteś święty? Habakuk stanął jak gdyby nad Bogiem i zaczął kierować świętym Bogiem. A kiedy Bóg mu objawił, 6 werset 1 rozdziału, to z jednego narzekania do drugiego narzekania. To jest dowód na to, że Habakuk naprawdę miał problem. Czasem wierzący ludzie mają problem. I Habakuk należał do tych ludzi, którzy problem mieli. Był to wierzący człowiek. Był to człowiek, który miłował Boga. Był przecież ustami bożymi, bo prorok Nawi oznacza usta Boże. I czytamy na samym początku 1 werset jego księgi, wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. To był prorok, który był narzędziem w ręku Boga. Pierwsze narzekanie: Panie Boże, Ty widzisz i nie grzmisz. A kiedy Pan Bóg objawił mi: słuchaj, Habakuk, patrz, Chaldejczycy nadchodzą. Zobacz, przychodzą, aby ścisnąć Jeruzalem, Królestwo Judy, bo północnego Izraela już nie było. Ścisnąć tak, że właściwie pozostanie tylko mała resztka. Czytamy w 6 wersecie. Bo to ja pobudzę Chaldejczyków, Babilończyków, pod kierunkiem Nebukadnesara, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy i tak dalej. Bardzo proszę o przestudiowanie księgi Habakuka, bo to jest tak, jakbyśmy naprawdę dzisiejszą gazetę czytali. To nie jest coś zamierzchłego. To nie jest słowo, które trzeba umieścić gdzieś w jakimś muzeum. Kiedyś miało znaczenie, historyczne znaczenie ma dzisiaj, a dzisiaj dla nas nie ma. Bardzo często postępujemy, wierzymy, uważamy tak samo jak Habakuk. Panie Boże, no jakże, druga pretensja Habakuka, jakże Ty możesz użyć tych bezbożników, tych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z Tobą, po to, żeby ukarać Twój naród. Przecież to Ty go wybrałeś. Przecież to jest wybrany naród przez Ciebie. I Ty pozwalasz na to, żebyśmy cierpieli. Panie Boże, Habakuk miał problemy dwa. Jeden, Bóg nie reaguje na zło. Drugi, Pan Bóg karze tych lepszych tymi gorszymi. Dwa problemy teologiczne. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nie pozostał w dolinie. Nie wolno nam zostawać w dolinie. Habakuk jest wspaniałym przykładem, jak nie pozostać w dolinie. Jak dobrze, że mamy rozdział drugi. W drugim rozdziale Habakuk powiedział: muszę. Tak się zaczyna drugi rozdział. Muszę stanąć. Nie mogę leżeć w swojej dolinie i nie mogę ciągle żyć pretensjami, nie mogę ciągle używać tylko daru narzekania, narzekać i narzekać na sytuację, bo tego się nie da, tego nie wolno i tam nie można. Wow! I Panie Boże, Ty nie reagujesz. Panie Boże, nic nie robisz. Muszę stanąć. Co za wspaniały wzór. Muszę stanąć na mym posterunku. Udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Bo się skarżył. Żył w odorze własnej skargi, własnej pretensji, w dolinie. Wierzący człowiek może przeżywać dolinę. I wiecie co? nawet może zamienić rolę. Bo my wiemy dobrze, że Bóg jest wszechmogący i Bóg jest suwerenny. A tutaj w tym przypadku, w pierwszym rozdziale, okazuje się, jakby Habakuk był suwerenny. To jakby on mógł rozkazywać, co należy, co Bóg powinien robić. Że Bóg powinien reagować w ten sposób, powinien robić tak, jak ja sobie myślę. Czyli Habakuk zamienił rolę. To zawsze jest wielki problem, kiedy my stajemy ponad Bogiem i staramy się kierować, traktować Boga marionetkowo. Boże, Ty musisz postępować według mojego scenariusza. A jak dobrze, że Habakuk tam nie został. Jak dobrze, że wypowiedział to wyznanie mocne. Ja muszę. Było coś wewnątrz Habakuka. Myślę, że to było działanie Boga. Ja muszę. Ja mam taki wewnętrzny przymus. Ja muszę zmienić moją sytuację. Ja nie mogę żyć w moim miserere. Ja nie mogę pozostać w tym. Przecież ja nie mogę być błogosławieństwem ani dla mojego ludu, ani nie mogę być błogosławieństwem dla ludzi z zewnątrz, dla tych Babilończyków, złych grzeszników. Jak ja będę narzekał, to nawet dla siebie nie będę błogosławieństwem. Tracę pokój, nie jestem nosicielem pokoju i mam nic do czynienia z Bogiem pokoju. Wow, to była tragedia. I odpowiedział mi Pan, pisze, to jest drugi werset drugiego rozdziału, mówiąc: zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźnij się. I bracia i siostry, czwarty werset to jest oś całego Pisma Świętego. I to zostało objawione temu, który siedział w dolinie. Na czym to polega? Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ciągle będzie się czegoś bał. Będzie się bał odpowiedzialności, będzie się bał swojej przyszłości, będzie się bał jutra, będzie się bał wszystkiego dookoła, nawet siebie samego. Popatrzy w lustro i się zlęknie. Ale nie na tym kończy Habakuk. Pisze, co prawda, nie zazna spokoju duszy, ale, i to wspaniałe, ale na tym chciałbym skoncentrować się przez resztę mojej usługi. Ale sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. Bracia i siostry, kiedy apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego wyrażał teologię zbawienia, soteriologię, to jest najważniejsza nauka, jaką czerpiemy z Pisma Świętego. Oczywiście jest wiele innych, ale nawet gdybyśmy wszystkie posiedli i wszystkie dobrze zrozumieli, ale nie zrozumiemy tego, w jaki sposób człowiek otrzymuje zbawienie, to i cała nasza eschatologia, i cała nasza chrystologia, i teologia, i wszystkie inne logie nie mają znaczenia. Bo jeżeli człowieku nie jesteś zbawiony, nie jesteś usprawiedliwiony dzięki Jezusowi Chrystusowi, to choćbyś całą wiedzę zdobył, to i ci tak nic nie pomoże. Choćby człowiek cały świat pozyskał, a na duszy swojej stratę poniósł, cóż mu to przyniesie? I Habakuk tam na posterunku, tam na baszcie, zostało mu to objawione i zrozumiał, i to przeżył, ale sprawiedliwym z wiary żyć będzie. Ja przygotowałem tą usługę, czy ona tutaj jest rozszerzona, później sobie możecie zabrać do swoich domów, no bo dzisiaj będziecie pewnie siedzieć w domu, to możecie sobie poczytać. I tutaj również zwróciłem uwagę na to, że kiedy apostoł Paweł pisał list do Rzymian, kiedy później pisał list do Galatów, a potem kiedy autor listu do Hebrajczyków, trzy razy w Nowym Testamencie mamy nawiązanie do tej nauki. A sprawiedliwym z wiary żyć będzie. W liście do Rzymian, rozdział 1, werset 17. Ewangelia pokazuje Bożą sprawiedliwość. Kto jest sprawiedliwy? Nie ma sprawiedliwego ani jednego, ale list do Rzymian idzie dalej. Bóg czyni grzesznika sprawiedliwym, a na dodatek to jeszcze ogłasza. I to ogłasza nie tylko niebu, nie tylko ziemi, ale i piekłu. Ten człowiek za którego umarł mój syn, który rzucił się w jego objęcia, jest uczyniony takim, jakby nigdy nie dopuścił się grzechu. Na tym polega usprawiedliwienie. I apostoł Paweł doskonale to rozumiał. A sprawiedliwym z wiary żyć będzie. Zaczerpnął z Habakuka. Apostoł Paweł doskonale znał Stary Testament. W kontraście wobec człowieka pysznego, sprawiedliwy zostanie naprawdę zachowany dzięki swojej wierze w Boga. I to jest sedno Bożej deklaracji zawartej w księdze Habakuka. A w liście do Galatów, w 3 rozdziale, 11 werset, czytamy tam, że pokazuje apostoł różnicę między prawem a Ewangelią łaski. Już na samym początku stwierdza, że nie można być usprawiedliwionym przed Bogiem przez uczynki prawa. Do tego stopnia, że Paweł stanął przeciwko Piotrowi, który wtedy jeszcze nie miał pełnego objawienia, ale Pan Bóg pomógł mu przez Pawła. I Paweł bardzo wyraźnie, apostoł Paweł wiedział, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pan Bóg wyprowadził Habakuka z doliny, żeby pokazać mu, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a później po 600 latach apostoł Paweł nawiązuje do tego i pokazuje, w jaki sposób dostępujemy zbawienia, w jaki sposób opuścić dolinę swojego grzechu, swojej pretensji do Boga, w jaki sposób stanąć na nogach, stanąć przed Nim i być usprawiedliwionym. Podobnie czytamy później w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, ale to bardzo proszę, aby sobie w domu na ten temat poczytać. Bracia i siostry, gdyby Habakuk nigdy nie powiedział, muszę stanąć na mym posterunku, muszę udać się na basztę, to byśmy ciągle słyszeli jego pretensje. Ciągle miałby do kogoś coś, a przede wszystkim do samego Boga. Jak bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że cała historia nie kończy się ani na 1 rozdziale, ani na 2 rozdziale. Idziemy dalej, rozdział 3. Najpierw jeszcze w jakiś sposób kończy się rozdział 20. Drugi rozdział, a werset 20. Tam na wyżynie, tam gdzie Pan Bóg mówił, Habakuk doszedł do wniosku, ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. I dzisiaj my to przeżywamy. Ziemio, umilknij przed Bogiem. Dzisiaj Pan Bóg dotyka się ziemi, którą stworzył. 7,5 miliarda ludzi jest dotkniętych na raz. I nikt nie jest wyłączony. Ziemio, umilknij przed Nim. Co masz do powiedzenia? Boisz się? Masz prawo się bać. Umilknij, ziemio. Wycofaj się. Zastanów się. Dałem Ci czas w naszym kraju. Jak bardzo dziękuję za nasz rząd, że darował nam 2 tygodnie czasu, abyśmy mogli wyjść na basztę i zechcieli zrozumieć, jaki jest cel naszego życia, co my w naszym kraju naprawdę robimy jako wierzący ludzie. Bo jak zaczniemy narzekać jeden na drugiego, to niczego nie zrobimy. To jeszcze to, co jakoś żyje, jeszcze zniszczymy. Habakuk przeżył zamianę z narzekania uwielbianie. I to jest ta cudowna przemiana, jaka powinna się odbyć w życiu każdego z nas. I Pan Bóg darował nam ten czas, aby wyjść ze swojego kokonu, aby wyjść ze swojej strefy, jak to mówią, bezpieczeństwa i zastanowić się, po co ja żyję. Dlaczego jestem tutaj? Dlaczego Pan Bóg umieścił nasz zbór w tym mieście? Dlaczego ja mieszkam właśnie w takim sąsiedztwie? Dlaczego? Co ja robię? Jak ja chcę spędzić resztę mojego życia? Jak? Oto jest pytanie. I później Habakuk idzie dalej i stwierdza to, co my dzisiaj musimy stwierdzić razem z nim, że przed Bogiem idzie zaraza, a za nim podąża mur. Ja nie wyrażam myśli, że to, co się dzieje, jest wyrazem Bożego sądu. Ja tego nie powiedziałem. Ale mogę powiedzieć, ja tego nie rozumiem. I lepiej, jeżeli kaznodzieja czegoś nie rozumie, to powie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale wiem, że mamy czas. To wiem, to rozumiem. Wiem, że Pan Bóg darował mi ten czas. Może ja muszę uporządkować swoje życie. Może ty. Należymy do tej samej grupy. Może musimy przewertować te strony naszego życia, które nie są Bogu podporządkowane. I w wyniku tego może mamy fałszywy obraz Boga. I może domagamy się, żeby Pan Bóg coś zrobił, a my to powinniśmy robić. Oczekujemy, że Pan Bóg zbawi nasz naród. No ale jak my nie będziemy opowiadać o Jezusie, jak my nie przedstawimy Ewangelii, jak my nie wykorzystamy nawet tego czasu dzisiaj, Pan Bóg nie pośle aniołów. Pan Bóg posłał zarazę i mur. To jest Jego suwerenna wola. I nie kombinujmy, dlaczego to się stało, czy z Chin, czy z Włoch, czy z Iranu, czy z Korei. Jak to się będzie rozwijało? Ilu już jest zachorowań? Ilu umarłych? Musimy to zostawić w ręku Boga. Pan Bóg robi swoje. Lęk bezradnych narodów spowodowany zarazą i morem obserwujemy w naszych oczach. Ale jaki jest nasz wniosek? Czy po to, żeby zostać w dolinie? Czy po to, żeby tylko zostać na baszcie i podziwiać, jaki wspaniały jest Bóg, jakie cudowne jest zbawienie, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No i zostaniesz na baszcie? Będziesz tam na baszcie wołał do siebie? Chyba nie. Chyba musimy zejść z baszty. To jest moja i twoja odpowiedzialność. Bracia i siostry, ja tak odczytuję to wydarzenie. Jeżeli się mylę, to proszę mnie z tej pomyłki wyprowadzić. Ja myślę, że Pan Bóg mówi do ludu Bożego. Przemawia. To jest okazja, jakiej nigdy nie mieliście. Nawet w czasie stanu wojennego takiej okazji nie mieliśmy. Dzisiaj ją mamy. I dzisiaj możemy zejść z baszny, rozumiejąc, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, jaki jest wynik? Ja nie mówię, jaki jest efekt. Ja mówię, jaki jest owoc. Gdy to usłyszałem, kończąc, Habakuk mówi, gdy to wszystko usłyszałem, co się dzieje, struchnęło co prawda moje serce, moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi, lęk śmiertelny przeszył moje członki. Przecież to się nam udziela, prawda? I tak jak już powiedziałem po śląsku, nie chojrokować. Kolana zachwiały się pode mną, zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, który mnie uciska. Ale teraz 17 werset. Bracia i siostry, co za nadzieja tryska z serca odmienionego proroka, który nie został w dolinie, który nawet na baszcie nie został, ale szedł, aby być błogosławieństwem. Czytamy tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec. A w oborach nie ma bydła. Lecz ja... Habakuk przedstawia wyznanie swojej osobistej wiary. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. I podaję powód. Wszechmogący Pan. To jest odpowiedź. Kochani, ja myślałem sobie, że jestem wszechmogący. Ja myślałem, że ja to będę kierował Panem Bogiem. Będę używał Go jako moje narzędzie. Ja tak myślałem. Ale Pan Bóg zmienił całkowicie moje życie. Nadał jakby nowy kierunek mojemu życiu. Byłem tam na baszcie. Czym bardziej, czym bliżej Boga, tym lepiej widzimy swoją odpowiedzialność. Sytuacja się nie zmieniła, a nawet pogorszyła. Rzeczywiście Nebukadnesar natarł na Jeruzalem i rzeczywiście były powody do troski, ale był prorok przygotowany, aby mówić. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Dlaczego? Bo już nie jestem wszechmogący. Bo wszechmogący Pan jest mocą moją. Sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań. I pozwala mi kroczyć po wyżynach. Kiedy tak kroczymy po wyżynach, blisko z Panem, nawet nie wiemy jak. zaczynamy ewangelizować. Nawet nie wiemy jak, zaczynamy zakładać nowe zbory. Nawet nie wiemy jak. Zmieniamy naszą ojczyznę, zmieniamy ten świat. Kochani, Bóg wyciąga nas z doliny narzekania, z doliny używania Boga jako prywatnego narzędzia do osiągnięcia celu. Prowadzi nas przez wyżyny Bożego Słowa, bo tam, na wyżynie, Habakuk słyszał Boże Słowo i Bóg go zmienił diametralnie, całkowicie, że się nadawał, by nieść Boże Słowo innym. I to jest Boży plan dla Ciebie i dla mnie. Czyż zechcesz ten plan przyjąć dla siebie? Panie Boże, pomóż mi. Zawsze, kiedy narzekam, kiedy mam pretensje do innych, do zboru, do braci, do sióstr, żebym wyszedł na wyżynę i żebym zrozumiał, na czym polega moje życie i że wszystko od Ciebie zależy i abym mógł za Habakukiem powiedzieć, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Amen.